Wspólne wycieczki pod znakiem zapytania. Powodem może być decyzja Sądu Najwyższego, który w lutym nakazał wypłatę wynagrodzenia nauczycielom za każdą godzinę pracy ponad ustawowy wymiar, w tym czas spędzony właśnie na takich wyjazdach.
Jeżeli ja poproszę swojego dozorcę, żeby został po godzinach, to ja mu mogę zapłacić. Jeśli ja proszę swojego nauczyciela, żeby powyżej 40 godzin pracował na wycieczce, to ja mu nie mogę zapłacić. Przecież to jest absurd.
A czy brak funduszy na pokrycie nadgodzin nauczycieli może skutecznie uniemożliwić organizację takich szkolnych wyjazdów? To spróbuje wyjaśnić Państwu Olga Bobienko po godzinie 18, a po 18.30 nauczyciel Paweł Lęcki pojawi się na naszych łączach, a w studiu Anna Rokicińska. Porozmawiamy, jak efektywnie wykorzystać czerwcowy czas szkolny, kiedy właściwie oceny już wystawione. No to kto się w szkole o tej porze nudzi, a kto wprost przeciwnie? 224-280-280 popołudnie małpanowyświat.online i media społecznościowe oczywiście do Państwa dyspozycji. No i będzie coś jeszcze o przyjaźni. Czy przyjaźń do końca życia jest dziś możliwa? No i jak rozumiemy słowo przyjaźń? Z Olgą Bobienko spróbujemy tym tematem się zająć jeszcze przed godziną 17, a Państwa zdaniem przyjaźń do końca życia jest możliwa? W jakiej relacji przyjaźni nigdy nie będzie? No i pytanie też, czy na słowo przyjaźń trzeba sobie zasłużyć, a może po prostu się przydarza człowiekowi? I już, proszę bardzo, można telefonować, można do nas pisać ścieżki kontaktu. Proszę oczywiście wybrać do 19. Państwu się polecamy.
Searching for a new soul. Hardship won't come by. All pain will cease. Somebody will take my place and suffer for me. If I never see another sun. If I never see another sun. If I never see another sun. Another sun. Another sun.
Tracy Chapman i 14 minut po godzinie 16. Widzę m.in. w grupie patronów, że bardzo Państwa zainteresował temat ewentualnych nieprawidłowości przy liczeniu głosów wyborczych. Pani Małgorzata pisze, że gdyby sytuacja była odwrotna i to Trzaskowski wygrałby przewagą 370 tysięcy głosów, to PiS trąbiłoby wszędzie, gdzie się da, że wybory są sfałszowane. A Duda wtedy by napisał, że demokracja upadła i mamy tego skutki. Tymczasem polski premier napisał, że każdy zgłoszony przypadek nieprawidłowości w liczeniu głosów jest sprawdzany i analizowany. Ewentualne fałszerstwa są badane i będą ukarane. Protesty trafią do Sądu Najwyższego. Rozumiem emocje, ale zakładanie z góry, że wybory zostały sfałszowane, nie służy polskiemu państwu. Tyle na X-ie napisał premier Donald Tusk. Tymczasem faktycznie media od kilku dni informują o kontrowersjach związanych z liczeniem głosu w niektórych komisjach podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Do Sądu Najwyższego wpłynęło już kilkadziesiąt protestów. Termin na ich składanie to właściwie mija 16 czerwca, a pierwsze posiedzenie w tej sprawie sądowe oczywiście już jutro. Czy protesty wyborcze mogą wpłynąć na ważność wyborów prezydenckich? No to pytanie teraz kieruję do Klaudiusza Slezaka, który z pewnością wszystko i mi, i Państwu opowie. Klaudiuszu, dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A przynajmniej będziesz próbował.
Nisko. Będę próbował, choć no tak, sprawa nie jest prosta. Dodajmy, że komentarz naszej słuchaczki jak najbardziej słuszny. Prawo i Sprawiedliwość na pewno robiłoby wszystko. Ale także przypominam, że wizerunkowo jest zupełnie inaczej i czasem to jest kwestia także wizerunkowa, jak protestuje przeciwko czemuś opozycja, a jak może przyznawać się do możliwości fałszerstw obecnie rządząca ekipa. Ktokolwiek jest tą obecnie rządzącą ekipą. Natomiast no, jeżeli obecnie rządząca ekipa, nawet jeżeli oczywiście tu robię zastrzeżenie, przyjmujemy, że wybory w Polsce przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza, choć pamiętamy próbę, żeby było inaczej przy wyborach kopertowych, ale na razie te wybory kopertowe odłóżmy do podręcznika z historii, no to jednak władza ma duży wpływ także na uczciwość, legalność przeprowadzenia wyborów. I kiedy to ta sama władza mówi, wybory zostały skręcone, że użyjmy tego słowa dość ostatnio popularnego, no to władza trochę ma problem z wytłumaczeniem, a dlaczego nie przygotowaliście tego, żeby się tego tak, żeby się nie dało tych wyborów sfałszować. Dlatego władzy, jak podkreślam, każdej władzy jest zdecydowanie trudniej mówić o nieprawidłowościach i dlatego jej przedstawiciele, włącznie z premierem Donaldem Tuskiem, którego przed chwilą, Kseniu, zacytowałaś, mówią spokojnie, spokojnie, wiemy o nieprawidłowościach, ale to jeszcze nie znaczy, że te wybory zostały sfałszowane.
Ale jak się domyślasz, Klaudiuszu, ja nie przez przypadek zacytowałam ten wpis premiera Donalda Tuska. Protesty trafią do Sądu Najwyższego. No wiemy, która izba będzie rozpatrywała te protesty. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która jest izbą nieuznawaną przez międzynarodowe trybunały, ale również przede wszystkim jest nieuznawana przez polski rząd. No to na co liczy premier Donald Tusk?
Dobrze, to zaraz do tego dojdziemy. Obiecuję, bo mamy w tej sprawie stanowisko dość zawiłe ministra sprawiedliwości i przy okazji prokuratora generalnego, który też swoją rolę w stwierdzaniu ważności wyborów ma, czyli Adama Bodnara, ale to po kolei. Mhm. Na razie mamy informację o tym, że były nieprawidłowości i one faktycznie były. Są także przewodniczący obwodowych komisji wyborczych. Obwodowe, przypominam, to są te komisje, do których my chodzimy głosować. Nie mylić z okręgowymi. Okręgowe to są te, nazwijmy je, no, takimi wojewódzkimi, o, tam gdzie są te duże okręgi wyborcze i tam są składowane karty, więc czasem jak pojawią się informacje, że trzeba głosy przeliczyć ponownie, to jest teoretycznie możliwe, ale to znowu Sąd Najwyższy musi takie przeliczenie nakazać, to te karty są zarchiwizowane właśnie w tych okręgowych. Na razie mówimy o obwodowych, czyli w każdej takiej komisji, do której wyborcy poszli i głosowali, mamy udokumentowane właściwie już przypadki tego, że były nieprawidłowości. Ale tych nieprawidłowości na razie stwierdzonych jest kilkanaście. To są głośne przypadki, a to Kraków, gdzie przewodniczący tejże komisji przyznał, że po prostu głosy Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego zostały zamienione, więc zdecydowanie więcej głosów z Krakowa popłynęło na Karola Nawrockiego. Są też moje tychy przy okazji i jest parę jeszcze innych komisji, gdzie faktycznie do takich błędów doszło. Ale w sumie zliczając to, internauci policzyli, że to jest kilka tysięcy głosów, które zostały nieprawidłowo policzone. W stosunku do tych niecałych 370 tysięcy, no to jest zdecydowanie za mało, żeby mówić o jakimś dużym wpływie na wynik wyborczy. Dlatego przedstawiciele koalicji rządzącej na razie są bardzo, ale to bardzo ostrożni w mówieniu, że coś z tymi wyborami, z tymi wynikami jest nie tak. Od na przykład Ryszard Petru z Polski 2050.
Są protesty i są nieprawidłowości w poszczególnych komisjach, ale to Sąd Najwyższy zdecyduje. Te nieprawidłowości trzeba sprawdzić, ale nic na to nie wskazuje, żeby ich skala była tak duża, żeby zmieniły wynik wyborów. W związku z tym nikt poważny, z tego co mi wiadomo, z koalicji, nie sugeruje, że wybory były nieważne. Sugeruje tylko, że trzeba wyjaśnić te nieprawidłowości i podliczyć. Jeżeli było kilka, to na pewno nie wpływa to na wynik. Gdyby to było kilkaset, to wtedy należałoby to rozważyć. Natomiast na tym etapie nie widzę powodu do podważania wyborów, a to nie oznacza, że tych wątpliwości nie trzeba sprawdzać. W związku z tym pan prezydent Andrzej Duda jest przewrażliwiony.
Pan Andrzej Duda, czyli pan prezydent, zaraz do jego wpisu nawiążemy też, bo on też dzisiaj wpis popełnił w mediach społecznościowych i dlaczego Ryszard Petru do niego nawiązuje. Ja jeszcze tylko przedstawię Szymona Szynkowskiego-Welsenka z Prawa i Sprawiedliwości, który oczywiście mówi, że wszystko było okej, że nie ma co szukać dziury w całym, ale przypomnę także jedną rzecz w tym wszystkim, ponieważ byłem na wieczorze wyborczym u Karola Nawrockiego i jeszcze po tych wynikach pierwszych exit poll, które dawały czy wskazywały na to, że wygrać może Rafał Trzaskowski przez te dwie godziny, to było takie napięcie, był taki pomysł, żeby jednak podważać wynik wyborów, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość przed ogłoszeniem wyników mówiło o mnóstwie nieprawidłowości, które ich zdaniem były w kampanii wyborczej, obcinanie im finansowania, wsparcie dla Rafała Trzaskowskiego w mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. I oni wtedy chcieli, czy mieli taki pomysł podważania wyniku wyborów. Natomiast po tym, jak się oczywiście okazało, że wynik jest korzystny dla ich kandydata, czyli Karola Nawrockiego, no to teraz mówią właśnie tak, jak Szymon Szynkowski-Welsenk.
Skala marginalna, w mojej opinii nie, ponieważ decyzja wyborców jest bardzo jasna i kwestia dotycząca ważności wyborów jest jedynie kwestią pewnego ukoronowania decyzji wyborców, prawda? Decyzja wyborców nie zapada w Sądzie Najwyższym, tylko zapada przy urnie wyborczej i ona zapadła w sposób bardzo wyraźny.
No i teraz wspomnieliśmy o prezydencie Andrzeju Dudzie i o protestach wyborczych, które wpłynęły do Sądu Najwyższego. Przed południem to było 39 dokładnie tych protestów, które do tego sądu wpłynęły. Sąd Najwyższy i to ta właśnie, wspomniałaś o tym, Ksenio, nieuznawana izba będzie się tymi protestami zajmowała. Już od jutra się tym zajmuje. Już jutro 4 protesty pierwsze wyborcze będzie ta izba analizowała. Natomiast co napisał prezydent? Tu będzie cytat. Uwaga, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my wyborcy, nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały. Pilnujmy Polski. Koniec cytatu z prezydenta Andrzeja Dudy. Tutaj ten cytat w Sejmie, ten wpis został odebrany jako, mówił o tym chociażby Marek Sawicki, jako niegodny prezydenta, bo prezydent nie zachowuje się jak głowa państwa, ale jako, czy jak działacz partyjny Prawa i Sprawiedliwości, pisząc o postkomunistach do spółki z liberalno-lewicowymi, którzy chcą przekręcić ostatnie wybory prezydenckie. No właśnie, to tego typu język. Jak ten Sąd Najwyższy i jak wyglądają procedury, bo to istotne w tej sprawie. 2 tygodnie, 14 dni od momentu ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą są na składanie tychże protestów wyborczych, czyli na razie minął tydzień od tego momentu. Jeszcze jest tydzień na składanie. Sąd Najwyższy ma 30 dni na to, żeby te protesty wyborcze rozstrzygnąć. Potem podejmuje uchwałę w sprawie tego, czy one są uzasadnione, czy nie, i w związku z tym stwierdza, ważność wyborów prezydenckich. Ale to znowu wracamy do dyskusji o tym, że to jest ta izba. Ta izba nieuznawana, ta, o której przecież wielokrotnie dyskutowaliśmy, to jest ta sama a propos immunitetów panów Kamińskiego, Wąsika, potem finansowania Prawa i Sprawiedliwości, gdzie PKW miało swoje uchwały. Pamiętamy wszyscy te dyskusje i spory z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. No i w końcu teraz ma stwierdzić ważność wyborów prezydenckich i zasadność tych wszystkich protestów. To wszystko ma się, ta uchwała ma się pokazać na początku lipca, 2 lipca, jeżeli dobrze pamiętam. No i teraz Sąd Najwyższy, ta izba, sędziowie podejmują uchwałę. Przesyłają ją, tęże uchwałę, do marszałka Sejmu i marszałek Sejmu właściwie przesyła ją do kancelarii premiera, tak to się odbywa w praktyce, w celu publikacji w Dzienniku Ustaw, jako uchwały już obowiązującej. No i tu pojawiają się znaki zapytania. Czy marszałek powinien? I co zrobi marszałek? Czy premier, a ja właściwie jako kancelaria, powinni to publikować, skoro do tej pory upierają się, no to może złe słowo, stoją na stanowisku, że ta izba jest wadliwie obsadzona i nie należy uznawać jej orzeczeń. Tu zrobię drobną gwiazdkę, a właściwie taki nawias otworzę, że jest też część decyzji tej izby, gdzie sam minister Bodnar też wysyła tam niektóre swoje pisma, uznając także orzeczenia tej izby. Więc sprawa nie jest taka prosta, jest dość zagmatwana też, dodajmy tutaj. Tu zamykam nawias i dodam, że na razie profesor Adam Bodnar był wczoraj w TVP Info, odpowiadał na te pytania, ale sam właściwie stawiał więcej znaków zapytania, niż udzielał odpowiedzi a propos roli A. marszałka Sejmu, B. premiera w tej sprawie.
Procedura polega na tym, że na końcu, po tym orzeczeniu, po tej uchwale Sądu Najwyższego, bo Konstytucja mówi o Sądzie Najwyższym, to tylko ustawy uszczegóławiają, że chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, ale ustawa mówi też, że ta uchwała trafia do marszałka Sejmu, do Państwowej Komisji Wyborczej oraz do de facto premiera, który musi opublikować uchwałę w Dzienniku Ustaw. No i teraz czy premier ma to opublikować, a jeżeli już to, czy nie powinien tego opublikować z odpowiednią adnotacją wyrażającą wątpliwości co do tej izby? No i druga rzecz, co ma z tym zrobić marszałek Sejmu Szymon Hołownia? Czy ma uznać, że izba funkcjonuje w sytuacji, kiedy wcześniej sam miał wiele wątpliwości, bo przypomnę, że sam marszałek Hołownia przedstawił projekt ustawy incydentalnej. To on chciał ten problem w ten sposób właśnie rozwiązać.
Minister Bodnar nie powiedział wprost, co powinien zrobić marszałek, ale jednocześnie przypominał, że on w wielu sprawach tej izby i jej orzeczeń nie uznaje. Czy to oznacza, że jest taki pomysł, żeby za pomocą albo A. marszałka Sejmu, albo B. premiera, który ma wpływ na Dziennik Ustaw, nie opublikować orzeczenia tej izby? No, teoretycznie pewnie taki pomysł się pojawia. Czy jest możliwy do przeprowadzenia? No i znowu, teoretycznie możliwe. Ale jakby to w sumie wyglądało? No i pewnie nad tym także będą zastanawiać się ważne czynniki polityczne, o tak to ładnie nazwijmy. Co z tym twardym orzechem do zgryzienia
zrobić? Wiesz, zastanawiam się, ile Państwo, nasi słuchacze, z tego zrozumieli właśnie, co powiedział minister sprawiedliwości, tak? I ta adnotacja dotycząca wątpliwości, czy ta izba to jednak jest sądem, czy nie, bardzo mi się podobała w tej wypowiedzi.
No, jak mówię, sam minister Bodnar nie jest konsekwentny w tej sprawie.
No,
też często uznaje orzeczenia tejże izby w różnych innych drobnych sprawach, ale uznaje. Więc gdyby był tak bardzo, bardzo konsekwentny, no to może łatwiej byłoby to wszystko zrozumieć. Więc galimatias jest okropny. Miała to wszystko naprawić, przypominam, ustawa incydentalna, proponowana przez Szymona Hołownię, marszałka Sejmu, parę miesięcy temu, ale zablokował ją z kolei prezydent Andrzej Duda, więc pozostajemy w tym wielkim galimatiasie. Na to wszystko jeszcze oczywiście nakładają się różne roszady koalicyjno-rządowo personalne, które trwają. Trochę podszczypywanie jeszcze w tym wszystkim premiera Donalda Tuska. Podszczypywanie oczywiście ze strony PSL-u. To tylko dodam na marginesie, że w środę już od godziny 9 tu w Sejmie będzie procedura wotum zaufania dla premiera Donalda Tuska, właściwie dla całego jego gabinetu. No i pytanie oczywiście, czy znajdzie się odpowiednia większość, żeby ten gabinet poprzeć. Można zapytać Marka Sawickiego, znanego działacza PSL-u w tej sprawie, który odpowiadał dzisiaj tak.
Szanowni Państwo, dłuższy czas o to pytacie. Padają pytania, czy zagłosuję za wotum zaufania dla Tuska, premiera Tuska, czy zagłosuję za wotum zaufania dla rządu premiera Tuska, a ja odpowiadam, że nie jest to wotum zaufania ani dla Tuska, premiera Tuska, ani wotum zaufania dla rządu premiera Tuska, jest to wotum zaufania dla rządu koalicyjnego. I o tym, co zrobię, prawdopodobnie będę wiedział gdzieś za 3 godziny, bo o 15 mamy posiedzenie klubu i w zależności od tego, jaką informację uzyskam z negocjacji wewnątrz koalicyjnych, podejmę decyzję.
Donald Tusk powinien stać na czele tego koalicyjnego rządu?
Od tego mam liderów koalicyjnych, od tego mam Kosiniaka-Kamysza i Piotra Zgorzelskiego i całe NKW, żeby w tej sprawie rozmawiali z pozostałymi partnerami koalicyjnymi.
Czy pan już nie może?
Mnie ta głowa nie boli? Mogę. Ja powiedziałem swoją ocenę. Uważam, że dla nowego otwarcia po wyborach prezydenckich premier powinien się zmienić. Ale to jest moja opinia i jej nie zmieniam. Natomiast jakie decyzje podejmie klub, jakie decyzje podejmie stronnictwo, dziś będę wiedział na klubie.
PSL nigdy nie zawodzi.
Jeszcze ten klub, czyli to posiedzenie klubu parlamentarnego jeszcze trwa. Ludowcy na razie z ostateczną wersją nie wyszli i czy będzie usatysfakcjonowany tym, co usłyszy Marek Sawicki, też tego nie wiemy. No, należy się spodziewać oczywiście, że ludowcy zdecydują o poparciu dla rządu Donalda Tuska. Trudno, żeby robili inaczej, skoro w tym rządzie są. No, ale grają swoją grę. Oczywiście to przy okazji tego wszystkiego, przy okazji także zastanawiają się, co z tymi wyborami i z ich wynikiem.
Tak, tak. No ta ankieta, o której chyba rano opowiadałeś troszeczkę, tak, też jest bardzo interesująca i bardzo ciekawa. No, nie wzięło się to znikąd, jak się domyślam. I pytanie też, jakie są takie szczegółowe wyniki tych ankiet. Pytanie, czy my się dowiemy kiedykolwiek tego, czy jednak to gdzieś tam zostanie ukryte w szeregach Polskiego Stronnictwa Ludowego.
No, to jest ankieta wewnętrzna.
Więc... No, właśnie, właśnie. Ajejku, dużo się będzie działo jeszcze. Nie mam co do tego wątpliwości, Klaudiuszu, nie tylko w kwestii uznania ważności wyborów, ale tego, co dalej z koalicją i o tym wszystkim na pewno jeszcze nieraz będziemy Państwu opowiadać. Klaudiusz Slezak dziś z garścią najświeższych informacji. Klaudiuszu, bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I dobrego popołudnia Ci życzę.
Ja również. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, a już za chwil kilka zajrzymy do prognozy pogody.
Thank you.
16.34 na naszym zegarze. Spoglądam do tego, co Państwo piszą w sprawie wyborów. Jeszcze pani Małgorzata przypomina, że prezydent Duda od 3 lat nie podpisał nominacji profesorskiej dla Michała Bielewicza, nie podpisał nominacji sędziowskich dla sędziów w 2016 roku. Ma ogromny wpływ na życie obywateli Nawrocki. Teraz nie podpisze żadnej nominacji, nawet generalskiej, gdy nie będzie mu się podobała Nawrocki. Król nastał, napisała pani Małgorzata. No, pożyjemy, zobaczymy, co będzie.
Pogoda.
A tymczasem zaglądamy do prognozy pogody, a w prognozach dużo zmian, ponieważ nad Polską pojawił się układ baryczny niskiego ciśnienia, a przede wszystkim chłodny, taki pofalowany front atmosferyczny, który ostatnio przyniósł nam naprawdę sporo niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, ale też ten front zderzył się z gorącymi, wilgotnymi masami powietrza, a to idealne warunki, by tworzyły się cebeki, czyli słynne chmury kulunimbus. Dziś w pogodzie widać, że ten front się odsuwa od naszego kraju, ale ten ogon chmur i przelotnych opadów deszczu został, szczególnie w centrum, gdzie nawet zagrzmiało miejscami, ale intensywnie nie padało tak jak ostatnio. Z kolei w północno-wschodniej części kraju mocniej wieje, uwaga, do 70 km na godzinę. Najładniejszą pogodę mamy dziś na południu i południowym zachodzie. Temperatura wszędzie poniżej 20 stopni, 16 na Suwalszczyźnie i Warmii, 17-18 w centrum, 19 na południu kraju. I jutro i pojutrze nieco cieplej, bo na południu mamy mieć 22 stopnie, w centrum 20. Najzimniej będzie w Polsce północno-zachodniej. Tam synoptycy prognozują zaledwie 15 stopni. Padać nie będzie tylko na południu. W środę z kolei wolno od opadów będzie jedynie Dolny Śląsk, ale tam najcieplej 20 stopni, w centrum 19, a na Suwalszczyźnie 17. Od czwartku zdecydowanie cieplej i więcej słońca.
Tonight I have been thinking about Tina. Thinking about scenes from a marriage that never took place, although I did once buy a ring. We'll be right back.
tonight I have been thinking about.
To Pulp i 16.39. Oczywiście do prezydenta i do jego kompetencji. Tak, tak, dobrze Państwo usłyszeli. Wrócimy na początku drugiej godziny popołudniowego spotkania, a tymczasem już za chwilę zupełnie zmienimy temat, bo nie wiem, czy zaglądali Państwo dziś do kalendarza. W nim 9 czerwca, czyli Dzień Przyjaciela. No to już za chwil kilka o przyjaźni będziemy mówić. Niektórzy oszczędnie używają słowa przyjaźń i stosują ten wyraz tylko do niewielkiego grona osób. A jak to wygląda właśnie w Państwa przypadku? Czy na przyjaźń trzeba sobie zasłużyć, czy może przyjaźń tak po prostu nam się przydarza? No i już. No i też, gdzie przyjaźń na pewno nie wyjdzie, gdzie nie ma szans się udać. O tym przez chwil kilka możemy porozmawiać, a już za chwil kilka w studiu pojawi się Olga Bomienko z garścią informacji dotyczących przyjaźni różnych, więc przeanalizujemy sobie, czym jest przyjaźń, a czym być powinna. 224-280-280. Przypominam Państwu nasz numer telefonu. Franek Wójcicki cały czas czeka na Państwa głos, a ja czekam na to, co Państwo napiszą. Popołudnie małpa nowyświat.online.
Thank you.
który to pewnie Państwu nie trzeba specjalnie przedstawiać. 16:44 na naszym zegarze. To jak to w końcu jest? Przyjaźń to jest coś, w co trzeba wkładać energię, nad czym trzeba pracować, czy jednak dzieje się sama? 224-280-280. Chyba mamy głos naszego słuchacza właśnie w sprawie przyjaźni.
Uważam osobiście, że jeżeli przyjaźń prawdziwa, to rzeczywiście do końca życia. I ja, mając w tej chwili 87 lat, mogę powiedzieć, że mam jeszcze jedną przyjaciółkę i miałem jednego przyjaciela, którym się kontaktowaliśmy w sposób przyjacielski właśnie do końca jego życia. A przyjaciółka ma 92 lata i nadal uważamy się za przyjaciół. I trwa to już od ponad 50 lat.
No proszę, jak pięknie. To tylko pogratulować. Przyjaźń zaczyna się często przypadkiem na szkolnym korytarzu, pod trzepakiem czy w studenckiej kuchni. Czasem jednak przychodzą przeprowadzki, zmiany pracy, dzieci, różnice poglądów. Niektóre relacje nie wytrzymują tej próby. Inne milkną na lata, by nagle wrócić, jakby nic się nie zmieniło. Jak to się dzieje? Czy przyjaźń na całe życie istnieje? Czy to może kwestia charakterów, lojalności, szczęścia? Nie wiem, pytań jest tak dużo, a odpowiedź, czy jest jedna? I to pytanie oczywiście kieruję do Olgi Bobienko, która jest już razem ze mną w studiu. Cześć, Olu.
Cześć, dzień dobry. No właśnie, myślę, że tych pytań moglibyśmy zadawać i zadawać, ale
wyjście w ogóle od tego, czym jest przyjaźń. Może właśnie. To by nam pomogło, co? Mm-hmm.
Ale tylko, że tak patrzę po najróżniejszych historiach, także w swoim najbliższym otoczeniu, ale też przeglądałam fora internetowe i gdzieś te odmęty sieci i czytałam różne historie na temat tej przyjaźni. I chociaż z jednej strony można by było powiedzieć, że może właśnie ten świat internetowy sprawia, że coraz trudniej jest o te takie trwałe relacje. A jednocześnie łatwiej o tę samotność w tłumie, no to niektóre historie pokazują, że przyjaźń potrafi przetrwać dekady, milczenie, konflikty, odległość i tego to po prostu jest. Więc ja zaczęłabym najchętniej od pytania do Państwa, czy taka przyjaźń na całe życie może istnieć?
Tak, ja oczywiście uważam, że przyjaźń jak najbardziej może być na całe życie. Sama, będąc pod 30, mam przyjaciółkę od 7 roku życia, kolejną od 13, a jeszcze inną od 16 roku życia. Więc no nic nie zapowiada się, żeby taka przyjaźń mogła się skończyć. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, co mogłoby się stać, żeby nasz kontakt się zepsuł lub przestał w ogóle istnieć?
Moim zdaniem tak, ale nie zawsze, bo ludzie się zmieniają, przez to te relacje z innymi też nie zawsze są takie same i nie każda przyjaźń jest w stanie przetrwać taką próbę czasu.
Zdecydowanie tak. Moim zdaniem, jeśli to nie była relacja na całe życie, to nie była po prostu przyjaźń.
Tak, ja zdecydowanie uważam, że przyjaźń na całe życie jest możliwa. Myślę chociaż co prawda, że to zależy chyba kiedy jest zawierana, bo takie przyjaźnie zawierane w szkole, w podstawówce, myślę, że są wystawione na dużo większą próbę na przestrzeni lat, bo jednak ludzie się zmieniają wraz z kolejnymi etapami życia, z dojrzewaniem, później z dorastaniem, zakładaniem rodziny. Tych zmian jest najwięcej, więc żeby taka przyjaźń mogła trwać, to dwie strony muszą być tego świadome, nie wiem, nie trzymać się tak kurczowo tego, jak było kiedyś, tylko pozwolić tej przyjaźni ewoluować i też dorastać tak naprawdę.
Wiesz, o czym pomyślałam, słuchając tych wypowiedzi? Mm. W jakim wieku jesteśmy uprawnieni do tego, by powiedzieć, że naprawdę mamy obok przyjaciela?
To tu rzeczywiście trzeba by było się chyba zastanowić, czym ta przyjaźń może być, żebyśmy mieli pewność. Chociaż ja chyba ze swojego takiego doświadczenia to pierwsze przyjaźnie to już przedszkole, ale czy one przetrwały, to ciężko powiedzieć. Kontakt mam z rodzeństwem ciotecznym, z którym spędzałam czas w tym przedszkolu między innymi. Ale rzeczywiście, bo tutaj to może być dosyć problematyczne, jeżeli mówimy o przyjaźni, ale nie mamy pełnego wytłumaczenia tego pojęcia. I jest taka jedna rzecz, o której mi mówiła psycholożka doktorka Anetta Peraświet-Sołtan, że przyjaźń jest trochę jak miłość, kiedy docenia się kogoś pomimo, a nie za coś.
No ja jestem przekonana, że to jest możliwe. I też jestem przekonana, że jest wiele osób, którzy mogą to potwierdzić. trudno powiedzieć, być może niektórym to też na całe życie, bo jesteśmy w trakcie tego życia, ale też i historie ludzi o tym mówią, że jest to możliwe. I co może być receptą? Ja myślę, że to, co najistotniejsze w przyjaźni, to akceptowanie drugiej osoby, często pomimo. To przyjaźń to jest rodzaj miłości. I podobnie w miłości, jak i w przyjaźni, kiedy jesteśmy z ludźmi w relacji, to zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są doskonali. Podobnie jak my sami nie jesteśmy doskonali. I ważne jest to, żeby wiedząc, gdzie są te niedoskonałości, żeby właśnie pomimo to być w bliskiej relacji i doceniać i umieć zauważyć
tę drugą osobę.
Ale to ładne było. Pani Marzena właśnie napisała, że chyba różnice poglądów najbardziej wpływają na przyjaźń. Mam nadzieję, że moi przyjaciele zostaną ze mną na zawsze. Ale czy zawsze jest realne? No to jest właśnie to jedno z pytań, które postawiłyśmy na samym początku.
I właśnie nad tym też się dzisiaj zastanawiałam, chociażby w kontekście swoich własnych relacji. W większości te relacje budowałam w tym okresie młodzieńczym, powiedzmy około gimnazjalno-licealnym. I spora część z nich przetrwała do tej pory. Część nie przetrwała tej próby czasu. Między innymi ze względu na to, że im jesteśmy młodsi, tym mniej zauważamy w tym wszystkim i w tych relacjach, w innych osobach też takiej toksyczności, która może na nas po prostu źle działać. Więc później przez ten, jak to wielokrotnie mówią psychologowie albo terapeuci, czyli później w trakcie tego życia zaczynamy łapać, które kontakty, i tu proszę wybaczyć to stwierdzenie, robią nam dobrze, a które działają bardzo negatywnie i na nasze samopoczucie, i na to, jak my sami siebie postrzegamy.
Dlatego wiesz, my dorastamy, zmieniamy się też jako ludzie, tak? Życie nas kształtuje. No i trochę też trudno oczekiwać, że ktoś, mając lat 40 czy 60, będzie tym samym człowiekiem, co wtedy, kiedy miał 20 lat.
Właśnie. A przede wszystkim te poglądy, o których wspomniała pani Marzena, to jest ta część, która może wpływać znacząco na to, że takie relacje się rozpadają, bo nie tylko proza życia, bo nawet jeżeli są to przyjaźnie, jak na przykład jedna z moich rozmówczyń wspominała o tym, że z kimś się przyjaźni od przedszkola, z kimś tam od tego wieku nastoletniego, no to chociażby takie wybory jak wybory prezydenckie, jak kampania czy tego typu sytuacje, kiedy nie zgadzamy się w swoim najbliższym gronie, a to się zwyczajnie może wydarzać,
no
bo
jasne.
Nie musimy wszyscy myśleć tak samo i tylko dlatego, że się przyjaźnimy, wcale nie musi to świadczyć o tym, że stoimy za każdym razem po tej samej stronie.
Tak, bo to jest trochę tak, że my się lubimy przyjaźnić z ludźmi o podobnych wartościach, poglądach, doświadczenia, stylu życia czy statusie, i przez to też troszeczkę my się zamykamy w takiej bańce, a przecież nie zawsze o to w życiu chodzi i chyba dużo większym dla nas takim doświadczeniem pozytywnym jest taki przyjaciel, z którym naprawdę przeżyliśmy wiele, z którym właśnie absolutnie się w czymś nie zgadzaliśmy. A
i
mimo
potrafimy rozmawiać.
A mimo wszystko jest obok nas. Dokładnie.
A to jest rzeczywiście bardzo ważne, chociażby w kontekście tych naszych ostatnich rozważań przy kampaniach prezydenckiej, parlamentarnych, samorządowych i o tym, jak nie potrafimy rozmawiać między sobą o najróżniejszych naszych poglądach, które mogą się nie zgadzać z osobami po drugiej stronie stołu, ale też o tym, jak nie przyjmujemy tego, kim może być drugi człowiek. Więc ta przyjaźń jest właśnie tym, jak to nazwała doktorka Perasiewicz-Sołtan, jest tym pomimo, a nie za coś. I dlatego też, jak patrzę na taką uniwersalną definicję przyjaźni, no to jest właśnie określona tak, że to jedna z najbardziej osobistych relacji, jakie tworzymy. To więź, która opiera się na wzajemnym zaufaniu, lojalności i akceptacji, nie za to, kim chcemy być, ale za to, kim naprawdę jesteśmy. I przyjaciel to ktoś, komu można powiedzieć prawdę bez udawania, z kim można się śmiać bez powodu i milczeć bez niezręczności. I ten ostatni fragment tego uważam za naprawdę bardzo, bardzo istotne, bo to milczenie czasami może trwać latami, ale po tych latach, jeżeli się dwoje ludzi spotyka i jeżeli ta przyjaźń była prawdziwa, to tak jakby tych lat nie było. I do tego też nawiązuje doktorka Anetta Perasiewicz-Sołtan.
To też w jakiś sposób definiuje przyjaźń i pokazuje, że to właśnie być może od zawsze była przyjaźń, że przyjaźń też jest gotowa na to, żeby przejść przez różne sezony w naszym życiu i że czas, który mija od spotkania do spotkania, nie dzieli. Właśnie nie ma pretensji o to. I również z tym Cię biorę. Jak będzie taka przestrzeń w Twoim życiu, w moim życiu, to możemy do tego wrócić i nasza relacja to uniesie. I naszej relacji